Ewangelia, 6 rozdział, wersety od 22 do 31. Nazajutrz lud, który pozostał na drugim brzegu morza, zauważył, że tam nie było innej łódki, prócz tej jednej, w którą wstąpili uczniowie Jezusa i że Jezus nie wszedł z uczniami swoimi do tej łodzi, ale że sami uczniowie Jego odpłynęli. Tymczasem nadeszły inne łódki od Tyberiady, w pobliżu tego miejsca, gdzie jedli chleb, nad którym Pan wypowiedział dziękczynienie. Gdy więc lud zauważył, że tam nie ma Jezusa, ani Jego uczniów, wsiedli i oni do łódek i przeprawili się do Kafarnaum, szukając Jezusa. A znalazłszy Go za morzem, rzekli do Niego: Mistrzu, kiedy tu przybyłeś? Odpowiedział im Jezus i rzekł: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy, na nim bowiem położył Bóg, Ojciec, pieczęć swoją. Rzekli więc do Niego: Cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im: To jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. Rzekli wtedy do Niego: Jaki więc znak czynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli Tobie? Jakie dzieło wykonujesz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, chleb z nieba dał im, aby jedli. Wtedy rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba, albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. Wtedy rzekł do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. To jest Boże Słowo. Powiedziałem do 31 wersetu, do 35 wersetu, tak? 22 do 35. Pomódlmy się. Ojcze, prosimy Ciebie o to, żebyś nas pouczał dzisiaj, ale też pouczaj nasze dzieci, które tutaj są na szkółce. Używaj Moniki do tego, w tym celu, Panie, żeby to Słowo, które tam będzie głoszone, żeby docierało w mocy Ducha Świętego, żeby Duch Święty dotykał serc Piotrka, Bartka, Tomka i Mateusza. Panie, proszę Ciebie, żeby przez Ducha Świętego dzisiaj byli pouczeni. I też o to samo prosimy o to dla nas, Panie, ponieważ my też potrzebujemy tego duchowego chleba, potrzebujemy nasycenia, Panie, potrzebujemy wzmocnienia i Ojcze, proszę Cię, abyś zaspokoił właśnie tę naszą potrzebę, żeby to Słowo wzmocniło nasze kości, żeby to Słowo wzmocniło naszą duszę, Panie, żebyśmy mogli wyjść z tego miejsca zbudowani i zachęceni. Ojcze Święty, proszę Ciebie o to, abyś mówił do nas przez swoje święte Słowo. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Jezus udziela odpowiedzi na bardzo ważne pytanie. Na pytanie, które każdy z nas powinien zadać i na które każdy z nas powinien znać odpowiedź. Jakie pytanie jest aż tak ważne? Jest to pytanie, które ma związek z naszą wiecznością, która dotyczy tego, gdzie znajdziemy się po śmierci, gdzie spędzimy naszą wieczność. Boże Słowo uczy nas, że śmierć to nie koniec naszego istnienia. Śmierć kończy nasz ziemski etap życia, ale nie kończy naszego istnienia. Bóg mówi nam, że każdy stanie na sądzie ostatecznym, aby zdać sprawę za siebie samego i tam odbierze wieczną nagrodę lub wieczną karę. Więc jest, można powiedzieć, życie po śmierci. Tak, oczekujemy zmartwychwstania i sądu wiecznego. To pytanie jest tak ważne, to pytanie o wieczność, o to, gdzie spędzimy wieczność, jest tak ważne, ponieważ nasza wieczność, o naszej wieczności decydujemy tu i teraz w zasadzie. Więc tą kwestią każdy z nas powinien się zająć, można powiedzieć, w tej chwili, już, jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy. Wielu ludzi żyje w przekonaniu, że żeby pójść do nieba, to czy mieć to życie wieczne, czy znaleźć się po śmierci przed obliczem Bożym, to trzeba być dobrym człowiekiem. Trzeba spełniać przykazania, trzeba spełniać dobre uczynki, że trzeba spełniać, można powiedzieć, to być takim dobrym, porządnym człowiekiem, religijnym człowiekiem i wtedy, kiedy staniemy przed sądem, to te nasze uczynki zostaną zważone. Jeżeli będziemy mieli więcej tych dobrych uczynków, to ta szala przeważy i wtedy będziemy przyjęci do nieba. A jeśli okaże się jednak, że przeważy szala ta ze złymi uczynkami, to ci ludzie pójdą do czyśćca, gdzie będą cierpieć przez jakiś czas, a potem oczyszczeni ostatecznie trafią do nieba. Wielu ludzi tak wierzy. Wielu ludzi tak wierzy, tyle że to przekonanie może wydawać się atrakcyjne, ale to przekonanie jest fałszywe. To jest kłamstwo. Bóg mówi nam o tym otwarcie, wprost, można powiedzieć, między oczy, tak brutalnie. Poprzez swojego Syna Jezusa Chrystusa, kiedy anioł pański ukazał się pasterzom pilnującym swoje owce, to ten anioł powiedział tym pasterzom, że kto im się narodził dzisiaj? Anioł mówi, narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Kim jest Zbawiciel? Zbawiciel to inaczej ten, który ratuje, ten, który ocala kogoś. Kiedy człowiek się topi, to ratownik widzi to i rusza na ratunek temu człowiekowi. Rusza, żeby mu pomóc, żeby ocalić jego życie, ponieważ ono jest zagrożone. A jeśli go uratuje, to możemy powiedzieć, że jest on Zbawicielem tego człowieka. Tak samo jest z przyjściem na świat Syna Bożego. On przyszedł, aby nas uratować, ponieważ nasze życie jest zagrożone. Jest ono zagrożone z powodu naszego grzechu. Człowiek często nie zdaje sobie z tego sprawy. Nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia, w jakim funkcjonuje, w jakim jest. Nie zdaje sobie sprawy, że zmierza wprost do przepaści, ponieważ grzech zaślepił jego oczy. On nie widzi, dokąd zmierza. Nie widzi tej przepaści, która jest przed nim. Człowiek nie zdaje sobie sprawy, że zmierza wprost do piekła. Ale Bóg to widzi. Bóg widzi, dokąd zmierzamy. Bóg widzi to zagrożenie. Bóg widzi, że grzech nas ciągnie na dno. I dlatego Ojciec posłał swojego Syna z misją ratunkową. Posłał Syna, którym jest Jezus Chrystus, aby był Zbawicielem, czyli tym, który ratuje grzeszników. Ojciec posłał swojego Syna, aby ratował grzeszników od piekła. Jan mówi nam w Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Po co? Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Syn przyszedł do nas, aby nas uratować, ponieważ wszyscy zmierzamy do piekła. Wiedząc to wszystko, to jakie pytanie powinniśmy sobie zadać? Wiedząc, że zmierzamy do piekła, o co powinniśmy zapytać Boga? Odpowiedzi na jakie pytania powinniśmy szukać? I myślę, że fragment, który przeczytaliśmy, da nam wszystkie potrzebne odpowiedzi. Jeśli chodzi o tą bardzo, bardzo ważną kwestię naszej wieczności. Ale trzeba zawsze zaczynać od początku, prawda? Więc zacznijmy od tej historii, od zrozumienia, o co chodzi w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, jaki jest kontekst całego tego wydarzenia. Szósty rozdział Ewangelii Jana zaczyna się od historii, która opisuje nam, jak Jezus w cudowny sposób pomnożył jedzenie, 5 chlebów i 2 ryby i nakarmił tłum 5000 ludzi. Jest ogromny tłum. Jezus pomnaża jedzenie, żeby ich nakarmić. Później w nocy Jezus oddalił się niezauważony z tamtego miejsca. Zniknął. I kiedy rano ludzie zorientowali się, że Jezus gdzieś poszedł, zaczęli go szukać. Jezus nie odpłynął z uczniami, co ci ludzie widzieli wcześniej. Gdyby tak się stało, to natychmiast popłynęliby za tymi uczniami, za Jezusem, tam dokąd on zmierzał. Ale Jezus niezauważony po prostu w nocy poszedł poprzez morze czy poprzez jezioro do Kafarnaum i rano tłum zaczął szukać Jezusa, a że nie wiedzieli, gdzie jest, więc przeprawili się za uczniami do Kafarnaum i tam znaleźli Jezusa. I tam zaczyna się dialog pomiędzy Jezusem a tymi ludźmi, czy też pomiędzy tymi ludźmi a Jezusem. Oni są ciekawi, jak Jezusowi udało się dostać do Kafarnaum, skoro jedyna łódź, którą mógł się tam dostać, odpłynęła z uczniami. Ale Jezus nie wnika, nie wyjaśnia tego, jak on tam się dostał. On po prostu przechodzi od razu do rzeczy. Zaczyna od pokazania tym ludziom, którzy przyszli go szukać, czy go znaleźli, zaczyna od pokazania im prawdziwych motywów, dlaczego szukali Jezusa. I Jezus mówi, że ci ludzie nie szukali Go dlatego, że widzieli cuda. Nie z powodu cudów są tam, ale dlatego, że jedli chleb i zostali nasyceni. Więc ich powodem pojawienia się w Kafarnaum, czy powód pojawienia się ich w Kafarnaum jest bardzo, można powiedzieć, prozaiczny. Zostali nakarmieni. Zostali nakarmieni. Jezus zatroszczył się o nich, o ich fizyczną potrzebę, jaką było jedzenie, i dał im to, czego ich ciało potrzebowało. Ta potrzeba została zaspokojona. I w pewnym stopniu to przypomina nam to, co się dzieje bodajże w środę w Warszawie na tak zwanej Patelni, czyli pod Rotundą, czyli przy wejściu do metra naprzeciwko Rotundy. W środę pojawia się tam kościół uliczny, którego zamysłem jest pomoc bezdomnym poprzez głoszenie słowa oraz rozdawanie jedzenia. Kiedyś przechodziłem tamtędy i widziałem, że no spora grupa bezdomnych osób się tam zgromadziła. Niektórzy byli pod wpływem, więc generalnie pokazuje, że no, nie przyszli dla słowa. Oni nie byli tam dla słowa, oni byli tam dla jedzenia, prawda? Więc oczywiście to jest naturalne, że mają taką potrzebę, że żołądek potrzebuje być napełniony i przyszli tam, gdzie to jedzenie było dawane za darmo. Więc jest to całkowicie zrozumiałe, to jest ich potrzeba, więc idą tam, gdzie ta potrzeba zostanie zaspokojona. Oczywiście Jezus nie ma za złe tym ludziom, których nakarmił, że to, co ich ciągnie, to właśnie to, że ta ich potrzeba została zaspokojona, że ich żołądki zostały nasycone. Oni jedli chleb i ryby, nasycili się. Jezus nie ma o to żadnej pretensji. Jezus wiedział, że oni tego potrzebują. Dlatego właśnie dokonał tego cudu pomnożenia. Dlaczego dokonał tego cudu pomnożenia? Ponieważ troszczył się o tych ludzi. Wiedział, że oni są głodni i potrzebują się nasycić, więc dał im to, czego ich ciało potrzebowało. I Jezus im pokazuje, że powodem przyjścia do Kafarnaum, że szukania Jezusa, nie jest to, że widzieli ten cud, ale to, że zostali nasyceni, że ich żołądki zostały napełnione, że ich potrzeba została doskonale zaspokojona. Jest to istotne, żeby to zrozumieć. Powód, dlaczego oni pojawiają się w Kafarnaum, dlaczego szukają Jezusa, ponieważ to nam daje zrozumienie całej reszty tego, o czym Jezus mówi w tym fragmencie, który przeczytaliśmy. Ponieważ, dlaczego jest to istotne? Ponieważ to ich osobiste doświadczenie, to, że ich żołądki zostały napełnione, to, że ten głód został zaspokojony, staje się podstawą dla nauki, którą Jezus chce tym ludziom przekazać. To jest punkt odniesienia. Ci ludzie mogą się do tego odnieść, do tego, czego doświadczyli. A ponieważ doświadczyli działania Jezusa na sobie samych, na płaszczyźnie fizycznej, to Jezus teraz może im dać lekcję duchową. Teraz Jezus może im zacząć mówić o duchowych sprawach. Doświadczyli pewnej rzeczy od Jezusa na tej duchowej, na tej fizycznej płaszczyźnie, to teraz można, to jest punktem odniesienia do duchowych spraw. Może być, że jest ilustracją tego, co może się wydarzyć w tej duchowej rzeczywistości. Podobne rzeczy Jezus robi wielokrotnie. Takim przykładem jest historia, gdzie Jezus udowadnia, że ma moc przebaczania grzechów. Jest człowiek sparaliżowany, którego przynoszą do Niego i Jezus mówi, przebaczone są twoje grzechy. I są tam Żydzi zgromadzeni, ale Żydzi co? Jak reagują na to? On bluźni. Prawda? On bluźni, bo kto może odpuszczać grzechy jak tylko Bóg? Więc Jezus widzi, że oni się z tym zmagają, że to jest problem dla nich i mówi, słuchajcie, pokażę wam, prawda? Pokażę wam, że mam moc odpuszczania grzechów na ziemi. Jak? Poprzez uzdrowienie człowieka. Więc Jezus mówi, co jest łatwiej rzec? Przebaczone są ci grzechy twoje, czy powiedzieć, weź łoże swoje, wstań, weź łoże swoje, idź do domu swego. I co się dzieje? Powiedział, no to oczywiście tamci nic nie odpowiadają, prawda, bo generalnie i to jest trudno powiedzieć, i to jest trudno powiedzieć, czy sprawić. Jedno i drugie jest trudne. Tylko Bóg to może w zasadzie. Więc Jezus mówi temu człowiekowi, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wszyscy wiedzą wtedy, że Jezus ma moc odpuszczania grzechów. Dlaczego? Bo widzieli. bo widzieli, że tutaj fizycznie człowiek stał, że wziął swoje łoże i poszedł do domu. W związku z tym, jeżeli fizycznie, w tej rzeczywistości fizycznej wydarzyło się to, co powiedział Jezus, stąd możemy wiedzieć, że to, co mówi o tej rzeczywistości duchowej, bo nie widać przebaczenia grzechów, prawda? Tego nie widać. Ale poprzez to, że widać uzdrowienie, prawda, to możemy być pewni, że jeżeli Jezus mówi, że komuś grzechy zostały przebaczone, że On przebaczył komuś grzechu, to grzechy to tak jest. Czyli to, co się dokonało na płaszczyźnie fizycznej, potwierdza to, co się wcześniej dokonało na płaszczyźnie duchowej, tej niewidzialnej. I podobnie jest w tej historii. Jezus natychmiast przechodzi od fizycznego pokarmu do duchowego pokarmu, od tych spraw fizycznych, tych, które widać, do tych, które są duchowe. I zachęca swoich słuchaczy, aby zabiegali nie o pokarm, który ginie, ale żeby szukali tego pokarmu duchowego, który jest pokarmem ku żywotowi wiecznemu, który daje życie wieczne. I ten pokarm duchowy, który daje życie wieczne, ci ludzie mogą otrzymać od Syna Człowieczego, od Jezusa, ponieważ Ojciec położył na Nim swoją pieczęć. Inaczej Jezus mówi im, słuchajcie, na drugim brzegu w cudowny sposób zaspokoiłem waszą fizyczną potrzebę. W cudowny sposób, pomnażając 5 chlebów i 2 ryby, zaspokoiłem wasz fizyczny głód. Oczywiście ten fizyczny pokarm jest ważny. Ciała naszego potrzebują, ale nie jest najważniejszy. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. To, czego potrzebujecie, to jest inny pokarm. To pokarm duchowy, który da wam życie wieczne. Ja mogę go wam dać. Tak jak w cudowny sposób zaspokoiłem waszą potrzebę fizycznego pokarmu, tak mogę też zaspokoić tą potrzebę duchowego pokarmu, który da wam życie wieczne. To na mnie, po tym jak Jan Chrzciciel mnie ochrzcił, wstąpił Duch Święty. Bóg Ojciec powiedział, że jestem Jego umiłowanym Synem. To moje nauczanie jest potwierdzane różnymi znakami, cudami. To jest Boża pieczęć spoczywająca na mnie. I w związku z tym ja mam ten duchowy pokarm, który daje życie wieczne. I to Jezus mówi tym ludziom. Ale po tym pojawia się pytanie tych ludzi, które na pierwszy rzut oka wydaje się nie być w ogóle związane z tym, co Jezus mówi. Ponieważ Jezus im mówi o pokarmie, prawda? A oni się pytają, cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże. No, przynajmniej dla mnie na pierwszy rzut oka większego związku tutaj nie ma, prawda? Nie ma jakiegoś nici połączenia, czy jedno nie wynika z drugiego. Ale czy faktycznie? Pamiętajmy, że Jezus rozmawia z Żydami, tak? Z ludźmi, którzy są narodem wybranym przez Boga, którym Bóg się objawił, którym Bóg dał się poznać. Temu ludowi Bóg nadał prawo, czyli przykazania, nakazy i zakazy, które mieli zachowywać. I temu ludowi Bóg obiecał błogosławieństwo za posłuszeństwo oraz przekleństwo za nieposłuszeństwo. Więc ci ludzie rozumieli, że życie wieczne pochodzi od Boga. I dlatego jeśli chcesz mieć życie wieczne, to musisz być Jemu posłuszny. Musisz robić to, co Bóg nakazuje, czego wymaga. I w tym kontekście to wyrażenie dzieło Boże nie oznacza tego, co Bóg czyni, co Bóg robi, ale dzieło Boże oznacza to, czego Bóg wymaga. To, czego Bóg wymaga, to są dzieła Boże. Więc to pytanie jest tak naprawdę pytaniem o to, czego Bóg wymaga, aby człowiek mógł mieć życie wieczne. Co mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Czyli co mamy czynić, prawda, co Ty, Boże, wymagasz, a co nam da życie wieczne? Więc to pytanie ma związek z życiem wiecznym, ma związek z tym, o czym mówi Jezus. Więc to jest to bardzo ważne pytanie, ponieważ ono dotyczy ich wieczności. Jak możemy mieć życie wieczne? Jak możemy mieć życie wieczne? Co mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad kwestią swojej wieczności? Czy zastanawiałaś się, czego Bóg wymaga, abyś mogła mieć życie wieczne na przykład? Jezus daje nam odpowiedź na to pytanie właśnie w 29 wersecie. To jest dzieło Boże. Wierzyć w tego, którego On posłał. To jest dzieło Boże. Wierzyć w tego, którego On posłał. Zatem Jezus mówi nam, że to, czego Bóg wymaga, to wiara w tego, którego posłał. Bóg wymaga wiary w Syna Bożego, którym jest Jezus Chrystus. Już wcześniej powiedziałem, że wielu ludzi myśli, że aby mieć życie wieczne, to wystarczy, jeśli będą wierzyć w Boga. Inni myślą, że aby mieć życie wieczne, wystarczy, jeśli będą spełniać dobre uczynki. Jeszcze inni myślą, że żeby mieć życie wieczne, to wystarczy, jak będą religijni, będą zachowywać przykazania dekalogu. Wtedy otrzymają życie wieczne. Ale zauważmy, że Jezus nie mówi o żadnej z tych rzeczy. Jezus nie mówi o tym, żeby... Jezus nie mówi, że żeby mieć życie wieczne, to trzeba wierzyć w Boga, albo spełniać dobre uczynki, albo być religijnym człowiekiem i przestrzegać dekalogu, albo to wszystko razem wzięte. Jezus mówi tylko o jednej rzeczy, która jest potrzebna, aby mieć życie wieczne. Co to jest? Jest to wiara w tego, którego posłał Bóg. Jeżeli wierzymy w tego, którego posłał Bóg, to czynimy Boże dzieło, to czynimy to, czego Bóg wymaga. Ale co to znaczy wierzyć w tego, którego On posłał? Co to znaczy wierzyć w Jezusa? Niby proste pytanie, niby oczywiste pytanie, ale zobaczmy, co to znaczy. Po pierwsze, wierzyć w Jezusa, wierzyć w tego, którego On posłał, znaczy wierzyć w to, że to Ojciec, że Bóg Ojciec posłał Jezusa, że Boża pieczęć jest na Jezusie. To znaczy, że człowiek musi wierzyć w to, że Jezus jest nie tylko prorokiem, ale że jest kimś więcej, jest Synem Bożym, tym jedynym i umiłowanym Synem przez Ojca. Człowiek musi wierzyć w to, co Jezus mówi o sobie samym, we wszystko to, co Jezus mówi o sobie samym. A w tym miejscu Jezus mówi, że używa określenia Syn Człowieczy. Jest to określenie, które wskazuje oczywiście na człowieczeństwo Jezusa, ale ono jest powiedziane w pewnym kontekście, a kontekstem jest Księga Daniela. Ponieważ to wyrażenie Syn Człowieczy pojawia się w 7 rozdziale Księgi Daniela i tam jest mowa o Synu Człowieczym, o postaci, która wygląda jak Syn Człowieczy i ten Syn Człowieczy staje przed tronem Bożym i otrzymuje panowanie nad wszystkim. Staje się władcą wszystkiego. Więc to określenie Syn Człowieczy nie tylko wskazuje na człowieczeństwo Jezusa, ale wskazuje na to, że Jezus jest obiecanym przez Boga Chrystusem, Mesjaszem, jest Panem, który zasiądzie na tronie Bożego Królestwa. I w to musimy uwierzyć, jeśli chcemy czynić dzieło Boże. Po drugie, musimy wierzyć, że tylko Jezus jako Boży Syn daje pokarm żywota wiecznego, że On jest tym chlebem żywota i że każdy, kto do Niego przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy w Niego, nigdy pragnąć nie będzie. To znaczy, że tylko Jezus może zaspokoić tą potrzebę pokarmu żywota wiecznego. Życie wieczne jest w Jezusie, więc muszę wierzyć, że wyłącznie przez wiarę w Niego otrzymam życie wieczne. Po trzecie, wierzyć w Jezusa, wierzyć w tego, którego posłał Bóg, znaczy, że wierzę Jezusowi w tym wszystkim, czego naucza, w tym wszystkim, co mówi. To wszystko, co mówi i naucza, to jest prawda przez duże P. To jest Boża wola odnośnie mnie, odnośnie mojego życia. I wierzyć Jemu, wierzyć Jezusowi, czy w Niego, znaczy zastosować to nauczanie w swoim życiu, poddać się Jemu we wszystkim, ponieważ to jest właśnie Boże Słowo skierowane do nas. Po czwarte, ostatnie, wierzyć w Jezusa znaczy, że jeśli chodzi o życie wieczne, to trzeba przestać polegać na sobie samym, na swoich zasługach, na swoich staraniach, na swoich własnych wysiłkach. Przestajesz polegać na tym, kim jesteś i co zrobiłeś. Nie jest istotne, czy jesteś religijny, czy nie. Nie jest istotne, czy spełniasz przykazania, czy nie. Nie jest istotne, czy jesteś w swoim przekonaniu dobrym człowiekiem, czy nie. To w ogóle nie ma znaczenia. ponieważ przed Bogiem wszyscy jesteśmy tacy sami, wszyscy zgrzeszyli, nie ma ani jednego, kto by czynił dobrze. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, zasługujemy na piekło. Nie mamy nic, co moglibyśmy zaoferować Bogu w zamian za naszą duszę, a Jezus natomiast ma wszystko, czego potrzebujemy, by mieć życie wieczne. Więc musi zrezygnować ze swoich wysiłków i oddać wszystko w ręce Jezusa, zaufać Jemu, zdać się na Niego. Więc wierzyć w Tego, którego posłał Bóg, wierzyć w Jezusa, znaczy wierzyć w to, co Jezus mówi o sobie. Wierzyć w to, że On jest życiem wiecznym dla tych, którzy w Niego wierzą. Wierzyć w to, że wszystko, co On głosił, jest Bożą wolą dla nas. I w końcu wierzyć w Jezusa oznacza całkowite zdanie się na Niego i poddanie się Jemu jako Panu i Zbawicielowi. Jezus mówi te słowa do Żydów. To jest bardzo istotne. Jezus mówi te słowa do ludzi, którzy są tym narodem wybranym, do Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice, do których należą ojcowie, i z których pochodzi Chrystus według ciała. Jezus mówi do ludzi, którzy są narodem uprzywilejowanym, ponieważ ich wybrał Bóg, aby im się objawić i aby być ich Bogiem. Jest to naród, który został obdarowany Bożym prawem, który otrzymał 10 przykazań. Jest to naród, który został wyprowadzony z Egiptu przez Boga i został wprowadzony przez Boga do ziemi obiecanej. Czyli jest to naród, który ma długą historię z Bogiem. I do nich Jezus mówi, że jeśli chcą mieć życie wieczne, to muszą wierzyć w Niego, w Jezusa. Muszą wierzyć w Tego, którego posłał Bóg, chociaż mają przykazania dekalogu. Chociaż mają prawo Boże, chociaż mają świątynię, w której składają ofiary, chociaż są ludźmi religijnymi, to jeśli chodzi o życie wieczne, muszą uwierzyć w Tego, którego posłał Bóg. Więc ci ludzie, ci Żydzi generalnie, historycznie, oni mają wszystko. Mają to, czego inne narody nie miały w historii. Mają prawo Boże, mają przykazania, mają świątynię, mają kult Boga Jahwe, tego Boga Najwyższego, mogą składać Mu ofiary, ale jeśli chodzi o życie wieczne, to wszystko to, co mają, to prawo, te przykazania, ta świątynia, ona nie da im życia wiecznego. Życie wieczne jest tylko w Jezusie Chrystusie i w Nim należy tego życia wiecznego szukać. To samo tyczy się pogan, można powiedzieć. Tak, to samo tyczy się pogan. Pewien strażnik więzienny, poganin mieszkający w Filipii, zapytał Pawła, co ma czynić, aby być zbawionym, czyli aby mieć życie wieczne. I odpowiedź Pawła była bardzo prosta. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Nic więcej, nic mniej, tylko ta jedna rzecz. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Czyli apostoł Paweł do pogan mówi to samo, co Jezus powiedział do Żydów. To jest Boże dzieło. Wierzyć w Tego, którego posłał Bóg Ojciec. Więc życie wieczne, zbawienie jest wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie ma innej drogi zbawienia. Nie ma innego pokarmu ku żywotowi wiecznemu. Tylko Chrystus, tylko przez wiarę jest zbawieniem. Jest życiem wiecznym. Tylko przez Jezusa możemy przyjść do Ojca. Jest to nauka, która raz za razem pojawia się w nauczaniu Jezusa oraz w nauczaniu apostołów. Konieczna jest wiara w Jezusa, nic więcej. A jeśli Jezus jest tym, na którym spoczywa Boża pieczęć, jeżeli jest tym posłanym przez Ojca z Synem, jeżeli On jest tym chlebem żywota, który stąpił z nieba i który daje światu życie, jeżeli Bożym dziełem, czyli tym, co wymaga Bóg, jest, by wierzyć w Jezusa, to jeśli nie uczynisz tego, co mówi Jezus, to efekt jest taki, że generalnie deklarujesz, że w Boga nie wierzysz. Jeśli chcesz mieć życie wieczne, to Bóg wymaga, abyś wierzył w Jezusa. A jeśli nie wierzysz w Jezusa, to też nie wierzysz w Tego, który Go posłał. Jeśli nie masz Syna, to nie masz i Ojca. Więc pytanie, jakie dzisiaj każdy z nas powinien sobie zadać, to pytanie, czy to nie pytanie, to nie jest pytanie, czy jesteś wystarczająco dobry, czy jesteś wystarczająco religijny, czy jesteś wystarczająco posłuszny przykazaniom, aby mieć życie wieczne. Pytanie, jakie powinieneś sobie zadać, to czy wierzysz w Tego, którego posłał Bóg, czy wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa? Jeśli wierzysz, to masz życie wieczne. Jeśli wierzysz, to jesteś zbawiony. Nie musisz się obawiać sądu ostatecznego, ponieważ należysz do Boga, do Bożej rodziny i oczekuje ciebie dziedzictwo w niebie. Ale jeśli nie wierzysz w Jezusa, jeśli nie wierzysz w Tego, którego posłał Ojciec, to nie masz życia wiecznego, to nie jesteś zbawiony. Jeśli nie chcesz stanąć na sądzie ostatecznym i być potępionym przez Syna Bożego, to wiedz, że życie wieczne jest tylko w Chrystusie, tylko przez wiarę w Niego. Dlatego już dziś zwróć się do Niego, wierząc, że to On jest Zbawicielem grzeszników, że On jest Bożym Synem posłanym przez Boga, aby zbawić ciebie. I że to jest Boże dzieło, to jest to, czego Bóg wymaga, wierzyć w Tego, którego posłał Bóg. Wystarczy uwierzyć. Uwierz w Jezusa, a będziesz zbawiony. Amen.